Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami Witold Szabłowski, dziennikarz, reportażysta, autor zbiorów reportaży, książek reporterskich, o których dziś będziemy mówić. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Autor książki, od której tę naszą rozmowę chciałbym zacząć. Rosja od kuchni. Jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem. I właśnie no trochę nawiązując do tego podtytułu książki, na początek chciałbym zapytać, czy da się zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem?
No i samym nożem, chochlą i widelcem to pewnie nie, ale jest to jeden z elementów budowania imperium. To, co ja w tej książce pokazuję, to to, że Rosja to swoje imperium buduje na bardzo wielu frontach jednocześnie. I my widzimy te takie najbardziej oczywiste. Widzimy tam, gdzie Rosja toczy wojny, widzimy tam, gdzie wysyła swoje oddziały. Widzimy, jak działa rosyjska dyplomacja, chociaż tutaj już nie wszystko wiemy. Widzimy, jak działa, czasami widzimy, jak działają rosyjskie służby, zwłaszcza jak zrobią coś spektakularnego, kogoś zamordują albo spróbują kogoś otruć. To są te rzeczy, które widzimy. Natomiast poza tym jest ileś tam obszarów, w których tych działań albo nie dostrzegamy, albo na nie nie zwracamy uwagi. I ten, ja to sobie roboczo nazywam front jedzeniowy, jest jednym z takich obszarów, na których Rosja działa bardzo mocno i propagandowo, i na różne inne sposoby, i który też jest elementem budowania tego imperium. Ja to pokazuję od ostatniego cara i jego kucharza i tego, co kuchnia wtedy za caratu znaczyła dla Rosjan, dla władzy, dla umacniania władzy. Później jest historia dojścia bolszewików do władzy, jest historia wielkiego głodu w Ukrainie, no czyli taka najbardziej chyba jaskrawa i też okrutna, okrutny sposób tego, jak jedzenie wpływa na politykę. No i później całe stulecie historii Rosji z wojną w Afganistanie, z podbojem kosmosu. Kończy się ta książka na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej.
No właśnie, czyli historia imperium, pewnych też przeobrażeń, ale też historia o ludziach żyjących w imperium, opowiedziana przez kuchenne drzwi, można powiedzieć.
Bo po to moim zdaniem jest reportaż, żeby opowiadać, i tym się reportaż różni od takich książek stricte historycznych czy politycznych, że my opowiadamy historię konkretnych ludzi, że my zawsze staramy się. No oczywiście ta informacja, ile ludzi zmarło, choćby w czasie Wielkiego Głodu, jest bardzo ważna, bo to pokazuje skalę okrucieństwa, ale ja zawsze dochodzę do bohaterów, do osób, które pamiętają te wydarzenia, o których ja piszę. I to one, to ich perspektywa, to takie doświadczenie jednego człowieka, ale które rozciąga się później na te miliony, które doświadczyły tego okrucieństwa.
Bo przywołanie, ja wejdę w słowo, przywołanie tej ogromnej tragedii, oczywiście ono robi wrażenie, natomiast pewnie nie takie, znaczy na pewno nie takie, czytając książkę, jak to, co mówi pani Hanna Basaraba. To też jest bardzo ciekawe, że się udaje po przecież tylu latach, mówimy o latach 30. XX wieku, dotrzeć panu do ludzi, którzy jeszcze tamte wydarzenia pamiętają. I zatrzymując się przy tym wątku Wielkiego Głodu, ja proponuję, bardzo zależy mi na tym, żeby no właśnie na początek tego rozdziału i przywołać ten początek tego rozdziału, bo to jest jeden z kilku naprawdę bardzo wzruszających i też takich mocnych, bym powiedział, rozdziału czy fragmentów tej książki. Jedliśmy cokolwiek się udało znaleźć. Pleśń, korę drzew, mięso zdechłych zwierząt. Kopaliśmy łopian albo rwaliśmy liście lipy. Są trochę gorzkie, ale da się wytrzymać. Zwłaszcza jak nie masz wyjścia. takich momentów akurat w tym rozdziale jest kilka mocnych, wzruszających. Jak w ogóle udało się trafić? Ja wiem, bo przeczytałem książkę, wiem, że to wszystko dzięki także pomocy życzliwym osobom, które no, pomogły panu w dotarciu do tych świadków.
Wie pan, to ja jechałem do wioski, w której spotkałem panią, wspomnianą przez pana Hannę Besarabę, tą, która właśnie mówi o jedzeniu pleśni, ona też mówi o obdzieraniu kory z drzew, ona też wspomina akty kanibalizmu, do których też w trakcie Wielkiego Głodu dochodziło na terenie całej tej sowieckiej wtedy części Ukrainy, również w jej wiosce. Ja pojechałem z moim przyjacielem ukraińskim, to jest taki historyk Roman Kabaci, i pojechałem do wioski, z której pochodzili jego rodzice, ponieważ jego rodzice oboje byli dziećmi ludzi, którym udało się przetrwać Wielki Głód, ale nie spodziewaliśmy się, że spotkamy kogoś tam jeszcze żyjącego, kto ten Wielki Głód pamięta. Tymczasem okazało się, a było to 5 lat temu, że spotkaliśmy jeszcze 3 panie, które pamiętały Wielki Głód, ale to były wspomnienia dzieci. Te panie miały po 6-7 lat, kiedy to ludobójstwo się dokonywało. I no, ja jestem podwójnie przejęty tym, że do tej rozmowy doszło. Po pierwsze dlatego, że w ciągu pół roku po tej naszej wizycie w Rostivce 2 z tych 3 pań zmarły. Teraz to już nie żyją wszystkie 3, ale wtedy to robiło wielkie wrażenie, że naprawdę zebraliśmy te wywiady w ostatniej chwili. A po drugie właśnie z tego powodu, że udało nam się jeszcze spotkać świadków, że w ogóle jeszcze ktoś żył, ktoś pamiętał. Były to owszem wspomnienia dzieci, ale dzieci bardzo dużo pamiętają, zwłaszcza takich rzeczy, których się po prostu nie zapomina. I to po pierwsze, to jest jedna rzecz, niezwykła z tej wyprawy do Rostivki Wielkiej, ale ja pamiętam, że wtedy, kiedy pisałem ten reportaż, miałem takie poczucie, że piszę o czymś, co nie ma prawa się powtórzyć, że żyjemy w XXI wieku. Jeżeli coś jest dzisiaj naszym problemem, to, że żywność się marnuje, a nie, że ludzie, zwłaszcza w tej naszej części świata, umierają z głodu. I pamiętam, jak zaczęła się wojna, ta wielkoskalowa wojna w Ukrainie, ten jej okrutny akt, który zaczął się już prawie 2 lata temu, jak jedna z moich ukraińskich przyjaciółek spędziła te pierwsze tygodnie wojny w oblężonym przez Rosjan mieście Sławutycz. To jest miasto przy elektrowni czarnobylskiej dawnej. Miasto, którego Rosjanie z jakiegoś powodu nie zdobywali. Oni zdobyli wszystko dookoła, natomiast do samego Sławutycza bardzo długo nie wchodzili. Ja pamiętam, jak myśmy się wszyscy bali o Polinę i o jej córkę i o jej bliskich, bo w Sławutyczu kończyło się jedzenie. I wszystko wtedy wskazywało na to, że może się wydarzyć, może tych ludzi spotkać dokładnie to, co te panie w latach 30. Jest to okrutne i jest to straszne. Na szczęście Polina przeżyła, dzisiaj jest w Polsce, jest bezpieczna, ale okrutne jest to, jak pewne mechanizmy rządzenia, łamania ludziom charakterów w Rosji nie zmieniły się przez ostatnie 100 lat.
A propos wspomnianego Czarnobyla, o tamtych wydarzeniach z 1986 roku, no także pan pisze, także pan opowiada przez pryzmat, no nazwijmy to kuchni, a właściwie pewnej, ja bym powiedział, dość absurdalnej rzeczy, jaką był konkurs na najlepszą stołówkę wokół Czarnobyla.
No tak, tam jest przede wszystkim, moje bohaterki to są pierwsze kucharki, które zostały wysłane do Czarnobyla, bo tak jak one same mówiły, no zawsze jak coś się dzieje, to najpierw wysyłają jakichś tam generałów, inżynierów, specjalistów, ale zaraz potem wysyłają kucharki, bo ktoś tym specjalistom, inżynierom, generałom musi gotować. No nie mogą chodzić głodni. Więc tym biednym paniom nikt nie powiedział, one pracowały też przy elektrowni atomowej, tylko innej, takiej bliżej polskiej granicy usytuowanej, to jest równieńska elektrownia atomowa. I te wszystkie elektrownie, które są na terenie Ukrainy, one były ze sobą sieciowane, one miały stałe kontakty, więc to było naturalne, że jak coś się stało w Czarnobylskiej, to dziewczyny, wtedy młode kucharki, jadą z tej równieńskiej elektrowni pomagać tej czarnobylskiej. Nikt im nie powiedział słowa, że to może czymś grozić. Nikt im nie powiedział, że to może zrujnować im zdrowie, że to promieniowanie jest niebezpieczne. I to jest opowieść o cenie, jaką one przez całe życie później płaciły i płacą do dzisiaj za tą decyzję wtedy władz radzieckich, żeby je wysłać do Czarnobyla. Ale takich smaczków i takich rzeczy wykazujących absurdy tego systemu sowieckiego, absurdy, którymi przepełniona jest też współczesna Rosja, jest dużo. No jednym z nich jest ten konkurs, który pan wspomina, tak, że ktoś w momencie tutaj płonie reaktor, nad Europą sunie chmura radioaktywnego pyłu, tak, ta chmura, gdzie się przesunie, tam później dzieciaki będą chorować i to przez całe życie będzie ten Czarnobyl z nich wyłazić, a ktoś w Kijowie wpada na pomysł, żeby zrobić konkurs na najlepszą stołówkę i naprawdę jeżdżą komisje i naprawdę ci ludzie się przebierają, żeby nie być rozpoznani. No wiadomo, jak ktoś zobaczy, że komisja, to się będzie starał specjalnie, więc przebierali się za likwidatorów, jeździli po wszystkich stołówkach, które funkcjonowały dookoła Czarnobyla i zrobili konkurs na najlepszą. I te moje panie, tak, prawie 40 lat po wybuchu Czarnobyla, po tej całej cenie, którą za to zapłaciły, są bardzo dumne, bo one ten konkurs wygrały dwa razy z rzędu. No takich absurdów tam było dużo więcej. Tam cała na przykład sprzedaż czarnorynkowa. Do Czarnobyla rzucono bardzo dużo czekolady, dlatego że to był towar luksusowy w Związku Radzieckim, zwłaszcza prawdziwa czekolada. Nie wyroby czekoladopodobne, tylko prawdziwa czekolada, więc jej tam było dużo. Likwidatorzy już nie bardzo mieli siłę i ochotę ją jeść, więc czekolada się stała takim towarem czarnorynkowym bardzo mocno i bardzo dużo tej czekolady trafiło na targowiska na całej Ukrainie, zresztą nie tylko na Ukrainie, ona się rozjechała po całym Związku Radzieckim. Problem polega na tym, że aluminium, to pazłotko z czekolady, bardzo silnie przyciąga radioaktywność. Więc tak naprawdę ile ludzi po zakupie takiej czekolady później chorowało i u ilu ludzi rozwijały się jakieś choroby tylko dlatego, że sobie kupili taką czekoladę i potem to pazłotko trzymali w domu i mieli z nim kontakt, to nie wiemy do dzisiaj. To są niezbadane, to są nieznane kompletnie ofiary Czarnobyla, które same pewnie nie wiedziały, że ściągnęły na siebie chorobę przez zakup czekolady na czarnym rynku.
Tego typu historii oczywiście jest cała masa. Oczywiście one są zaskakujące czasem, tak jak powiedziałem, no szczególnie w przypadku tego fragmentu dotyczącego Wielkiego Głodu, wzruszające. Niektóre są bardzo pouczające. Jak wybierał pan bohaterów, czy może wydarzenia i bohaterów, którzy opowiadali o konkretnych historiach, o konkretnych wydarzeniach właśnie? Bo to rozumiem, wybór tych opowieści nie był też przypadkowy, czy wydarzeń, których pan z perspektywy tej kuchni chciał opowiedzieć?
Nie, wie pan, ja już od jakiegoś czasu, to jest moja trzecia książka, którą ja mam taką technikę pracy, że ja sobie najpierw wymyślam, co bym chciał, żeby się w takiej książce znalazło, tak optymalnie. Tak? Gdyby świat był idealnym miejscem i wszystko poszło dobrze, to co bym chciał, żeby w tej książce było? No i pisząc Rosję od kuchni, ja sobie wymyśliłem, no co było najważniejsze w historii Rosji w ciągu ostatnich 100 lat. No upadek caratu, to już ponad 100 lat, wyszliśmy. Tak? No, ten upadek caratu był rzeczywiście ważny. Tam jest ciekawa historia kuchenna, więc on wszedł. No,
z Lenin, kucharzem, Stalin, który poszedł z carem na śmierć i zdaje się nawet szczątki jego wymieszane.
I potem trafił z carem do trumny, ale tak to już odsyłam do książki, bo to jest niezwykła, bardzo ciekawa historia, jak to się stało, że car Mikołaj II jest pochowany w jednej trumnie ze swoim kucharzem i też symbolicznie, co to znaczy dla Rosji. No ale i potem sobie wypisałem, no co z Leninem, co ze Stalinem, co jedli żołnierze radzieccy na frontach II wojny światowej, co jadł Gagarin w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. No i potem uparcie, nieustępliwie szukałem informacji na ten temat i szukałem ludzi, którzy mogliby coś na ten temat powiedzieć. No i tutaj właściwie to, co jest w książce, nie bardzo się różni od tego, co ja sobie na pierwszej kartce naszkicowałem, że chciałbym w takiej książce mieć. No więc ten upór jakoś się opłacił. Do wszystkich ludzi, do których chciałem dotrzeć, dotrzeć mi się udało.
W książce Rosja od kuchni. No właśnie, patrzymy na Rosję, ważne, kluczowe wydarzenia z historii Rosji, Związku Radzieckiego, ale też chciałem, no właśnie, jaka jest ta Rosja od kuchni? Już nie abstrahując od tych wielkich wydarzeń, to te reportaże wiele mówią o Rosjanach i o ich postrzeganiu kuchni jako pomieszczenie, jako miejsca w ich własnym domu. Pan pisze o tym, że kuchnia jest to miejsce, w którym Rosjanie są najbardziej sobą. Dlaczego?
Chcę tylko zaznaczyć, że ta książka, ona się nazywa Rosja od kuchni, ale już pod tytuł mówi, że jak Rosja buduje imperium, czyli to nie jest historia o tym, jak cudowna i wspaniała jest rosyjska kuchnia, tylko bardziej o to, jak ta kuchnia jest jednym z elementów rosyjskiego terroru i tego, jak Rosja podbija inne kraje.
I jak jedzenie służy propagandzie na przykład.
Tak, i tam jest też historia Gruzji, tam jest historia Estonii, tam jest historia Afganistanu, Ukrainy i bardzo wielu innych miejsc, które Rosja przez całe lata podbija. Natomiast rzeczywiście kuchnia dla Rosjan jest miejscem szczególnym. Ja tego bardzo doświadczyłem wiele razy, chodząc po domach moich bohaterów, po domach, do których byłem zapraszany. Kuchnia jest takim sercem domu, do którego wpuszcza się tylko zaufanych. Wygląda to mniej więcej tak, że na początku, kiedy człowiek wchodzi do rosyjskiego domu, zapraszany jest do salonu. To jest takie miejsce, gdzie spokojnie, no, nawet butów nie trzeba zdejmować. To jest takie miejsce, gdzie wiszą na ścianach różne rzeczy, z których gospodarze są dumni. Tam są jakieś dyplomy, są jakieś zdjęcia ze ślubu, bardzo często meblościanka. I tam je się właściwie słone paluszki i pije herbatę. I tam się dokonuje taki swoisty test na to, czy człowieka można wpuścić do kuchni, czy nie.
Zwłaszcza, czy zasługuje na zaufanie, czy nie?
Dokładnie, jest to test zaufania. I zwłaszcza jeżeli ktoś przychodzi tak jak ja, no, jako dziennikarz na wywiad w celu napisania książki, to jest trochę taki test, a jakie ten dziennikarz będzie pytania zadawał, a co on dokładnie będzie chciał. A jeszcze Polak, no to, że Polak to zawsze budziło lekką konfuzję, zawsze ci ludzie tak nie do końca wiedzieli, czy to nie jest jakieś podejrzane?
No jedna z pana rozmówczyń wprost też mówiła, że ona wie, że pan jest Polakiem. Skoro pan jest Polakiem, to pan pewnych rzeczy nie rozumie i trzeba cały czas prostować pewne...
Ja to mógłbym to włożyć w usta każdemu rozmówcy, bo w każdej rozmowie ten wątek wypływał, natomiast włożyć w usta. Mógłbym z każdego ze swoich rozmówców taki cytat tam zamieścić, bo każdy jakoś się do tej mojej polskości odnosił, ale tylko przy jednej pani to zostawiłem, bo to by było po prostu monotonne z punktu widzenia czytelnika. Natomiast kiedy człowiek zda już ten egzamin, tak, mi się na szczęście udawało go zdawać praktycznie za każdym razem, ale kiedy się okazuje, że człowiek jest godzien tego, żeby zostać dopuszczony bliżej, to pamiętam taki moment, kiedy Rosjanie mówią, no, to może przejdziemy do kuchni. I wtedy z tego salonu trzeba już zdjąć buty, czy pantofle, czy w czym się przyszło. Dostaje się kapcie od gospodarzy i wchodzi się do kuchni i to znaczy, że się zostało wpuszczonym do serca domu. To znaczy, że się zostało dopuszczonym bliżej i nagle w tej kuchni cudem jakoś się okazuje, że jest pełna lodówka, nie są tylko te słone paluszki, jakieś krakersy na stole, ale że jest pełna lodówka, że gospodarze się przygotowali, że są tam jakieś mięsa, jakieś galaretki, sałatka Olivier, to jest taki przebój w ogóle rosyjski i radziecki, taki produkt eksportowy ich i tam jest też w zamrażalniku schłodzona wódka i tam dopiero zaczynamy rozmawiać naprawdę. Czyli całe te czasami kilkugodzinne posiedzenie w salonie to był wstęp do tego, żeby wejść do kuchni i w kuchni w najszczersze, najbardziej prawdziwe, najgłębsze, najbardziej autentyczne rozmowy odbywa się właśnie w kuchniach.
O tej kuchni rosyjskiej, o no właśnie Rosji i historii Rosji widzianej z perspektywy kuchni. Dziś rozmawiamy z Witoldem Szabłowskim, dziennikarzem i reportażystą, autorem książki Rosja od kuchni, jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem. Do naszej rozmowy z Witoldem Szabłowskim wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil.